Właśnie mam bardzo słuchałam, co ksiądz mówi. I zgadzam się ze wszystkim. Ale zawsze zadaję sobie pytanie, co robić, jak to jakoś dojść do tego. Ja nie jestem misjonarzem, to wy macie bardziej, możecie coś robić na misjach, przede wszystkim z młodzieżą. Ja jestem trochę zaangażowana tam na wsi u mnie, w Baczęga, to jest niedaleko Jałundę, ale jakoś bardzo ważny jest ksiądz, proboszcz, który jest na każdej misji. To jest bardzo ważne, bo na przykład ja wam dam, nie trzeba, dam wam taki przykład, że na przykład obserwuję bardzo księży Marianów w Minkam, gdzie jestem bardzo często, bo są moi sąsiedzi. I jak widzę, jak księża tam są związani z młodzieżą. Ta młodzież jest bardzo zajęta ciągle, czy wakacje, czy cokolwiek. Wszyscy są tam, chmara tych dzieci jest u księży. I są zajęci i mają lekcje, daje im lekcje komputerową. I różne, i mają, robią też plantacje jakoś i tam jedzą, księża bardzo dużo pomagają w szkołach tam i mi tak jest naprawdę przykro, bo ja rozmawiałam z tym proboszczem u mnie i nie mówiłam mu o naszych Marianach, bo można, tylko właśnie mu mówiłam, mówię proboszczu, no tu się nic nie dzieje, a Baczęga jest duża, bo Minkama jest malutka. Baczęga ma 12 tysięcy ludzi i 16 wiosek. To jest dużo. I rozmawiałam z nim, przecież może jakoś organizować z tą młodzieżą, prawda? Przyciągać. No zobaczymy, no. Ale jak do dzisiaj... Nic się nie dzieje. Nie wiem, co mam robić. Przecież nie pójdę tam i ja nie będę cokolwiek robić na misji u księdza, prawda, u proboszcza. I to jest przykro, bo jak ja daję wam przykład w Minkama księży Marianów, bo ich znam. I tam jestem naprawdę, jak przyjeżdżam, zatrzymuję się na 5 minut, porozmawiam i jadę dalej. I co robić? Może wy mi dacie jakiś, no nie wiem, direkt, co jak mam to księdze. Bo to jest naprawdę bardzo ważne, to co ja słuchałam, co ksiądz mówił. Zwłaszcza młodzież.
No to jest bardzo trafne spostrzeżenie, aczkolwiek tutaj chyba musiał się wypowiedzieć ktoś, kto już tu pracuje z młodzieżą i wie, dlaczego tak trudno być może spełnić ten warunek takiej częstej obecności z młodzieżą. Ja mogę się raczej odnieść do tego, co jest w Polsce. W Polsce przede wszystkim nas jest za mało i jeżeli jest wikariusz, bo to raczej wikariuszowi przypada w udziale praca z młodzieżą, to on i tak już, przypuśćmy, ma szkołę i kiedy on wyjdzie z tej szkoły, a szkoła raczej w Polsce jest przestrzenią, gdzie tam się gnoi księdza i robi wszystko, żeby nie miał ochoty w ogóle mieć nic wspólnego ze szkołą czy z młodzieżą, to ostatnią rzeczą, na jaką ma ochotę, to jeszcze się spotykać z młodzieżą, bo ma z nimi do czynienia przez długie, długie godziny. Więc to jest takie oczywiście negatywne spostrzeżenie, ale no, to dotyczy na pewno przynajmniej połowy kapłanów w Polsce. Dodatkowo jeszcze, jeżeli mówimy o tych diecezjach, gdzie tych powołań jest mało, jak powiedziałem, jest jeden wikariusz, jeden proboszcz, no są wyjątkiem te parafie, te diecezje, gdzie tych kapłanów jest więcej, na przykład diecezja tarnowska, akurat mam tam dwóch braci, którzy są kapłanami również, to jeden z nich był na parafii w Nowym Sączu, gdzie było 9 wikariuszy, 3 rezydentów i proboszcz. I drugi też był na takiej parafii w Brzesku, gdzie ich tam było też chyba z 7, 8 wikariuszy, też paru rezydentów, proboszcz. Więc te duszpasterstwa tam działały. Więc myślę, że ta praca z młodzieżą na pewno będzie efektywna wtedy, kiedy będą na to odpowiednie siły. Jeden ksiądz zajmuje się tą młodzieżą, drugi tamtą młodzieżą, trzeci jeszcze tą i są na to siły i ochoty bez względu na to, czy ktoś pracuje w szkole. Druga przeszkoda, jaka jest w Polsce, jeżeli chodzi o spotkania kapłanów z młodzieżą, to są sami rodzice, bo jeżeli rodzice mówią na przykład młodzieży, po co ty znowu idziesz na tą plebanię, na jakieś tam grupki, strata czasu, marnowanie czasu, i oni w perspektywie straty czasu widzą pójście na plebanię, no to właściwie o co chodzi? Organizujemy dla nich różne rzeczy. Wyjazdy, wycieczki, jakieś zielone szkoły i tak dalej. Jest naprawdę trudno zebrać teraz, nie wiem, autokar, ja już nie mówię autokarze, ale nie wiem, z 15, 20 osób, 10 osób, które chciałyby pojechać. Z roku na rok jest coraz gorzej. Pamiętajmy też, ten czarny PR, on przynosi owoce w Polsce, że księża coraz bardziej są upatrywani przez ludzi jako ci potencjalni pedofile, tylko robią wszystko, żeby po prostu skrzywdzić tych młodych ludzi. A więc zaufanie do kapłana jest coraz niższe w wielu rejonach. Oczywiście to nie dotyczy tych rodzin, tych małżeństw, które na przykład są blisko kościoła i znają kościół, znają kapłanów, na przykład kościół domowy i tak dalej. Tych rodzin, które się przyjaźnią z kapłanami, gdzie ten kapłan ich odwiedza i wiedzą, jaka jest prawda o księżach. To oni chętnie posyłają to swoje dzieci, młodzież. No i na tych małych grupkach się tam bazuje. I kolejna rzecz bardzo ważna, mówię tutaj cały czas o Polsce, to nie da się tego zrobić bez współudziału dorosłych świeckich. I jeżeli na przykład chcemy tworzyć takie duszpasterstwo, które by mogło przynieść owoc w pracy z młodzieżą czy z dziećmi, to zasada jest taka, no trzeba się spotykać jak najczęściej z tymi dziećmi. Ale to też, jak powiedziałem, przy takim natłoku zajęć, które spadają na jednego czy dwóch kapłanów, którzy są w parafii, no po prostu na to często nie ma czasu. No i prosimy świeckich, prosimy was, chodźcie, przychodźcie, zajmijcie się tymi dziećmi, coś, ale świetlica czy coś. No i okazuje się, że ci, którzy najgłośniej wołali o takie spotkania dla dzieci, no to potem piersi się też wymigują i nie chcą przyjść do pomocy kapłanowi. Ostatnia rzecz, ale często słyszę o niej od kapłanów, to są te wszystkie uregulowania prawne. Jeżeli cokolwiek stanie się dziecku przy kościele, przy parafii, w obrębie, no nie wiem, przewróci się, rozbije sobie głowę czy złamie, no wiele nie trzeba. Pełna odpowiedzialność spada w tym momencie na parafię, na księdza. I to są nieraz tak potężne odszkodowania, że no księża naprawdę dzisiaj ostatnią rzeczą, jakiej marzą, to takie duszpasterstwo, nad którym nie potrafią zapanować, bo nie ma zabezpieczenia, nie ma ludzi, którzy by tam mogli go w tym wszystkim wesprzeć. Więc jest bardzo, bardzo trudno. A teraz jakby wyjść od strony pozytywnej, no bezsprzecznie to jest metoda salezjańska, że trzeba być przy tej młodzieży, przy dzieciach. Oni muszą poznać tego kapłana, choćby właśnie cały świat pokazywał, jakie to jest bagno kościół, kapłani, to właśnie my przez tą obecność mamy mówić coś zupełnie innego. Tutaj mamy salezjanina, to by tu mógł dużo powiedzieć na ten temat, ale to się po prostu sprawdza, kiedy kapłan ma czas, dla młodzieży może z nimi jechać i tak dalej. No, to są nieraz bardzo, bardzo trudne sprawy, skomplikowane. I pamiętam, niejedną wojnę stoczyłem w parafiach z moimi poprzednimi proboszczami, że no, chciałem gdzieś jechać z tą młodzieżą młodszą czy starszą. I to zawsze było pod górkę. I jakiegoś tam wielkiego zrozumienia nie było dla tych wyjazdów, bo to, a no tak, się gdzieś tam plączecie, buczycie, a z tego nic nie ma. A to później jednak okazuje się, że coś z tego jest. No, są powołania, są animatorzy, bo oni później dorastają, chcą też pracować przy parafii. Nigdy to nie jest stracony czas pracy z młodzieżą. Więc jeśli byłoby takie zrozumienie, byłyby minimalnie stworzone na to warunki, i pewna odwaga też i kapłanów, i świeckich, żeby na to po prostu poświęcić czas, to pewnie owoce z tego byłyby wielkie. Ale jakie tutaj są konkretnie przeszkody, to mi trudno powiedzieć, bo po prostu nie znam takich, tak dobrze tych realiów, to pewnie ksiądz biskup powie.
Dziękuję bardzo. Oczywiście linia przebiega pomiędzy doświadczeniem Europy i Polski i nas tutaj na miejscu. Chciałem podzielić się razem tutaj z misjonarzami doświadczeniem, które dla mnie jest czymś nowym, ale widzę, że to jest pewnego rodzaju konsekwencja. Tego roku w diecezji Dumę Amomak miałem około 25 kandydatów na prokuratora. To jest rekord życiowy, jaki nigdy nie miałem. Oczywiście z 25 wybraliśmy na dzień dzisiejszy 12. 12 poszło do propedeutyki. I okazało się, że gdy jestem w parafiach, po mszach świętych, zostaję na parę minut, rozmawiam z mianowicie Serwą Demes, żeby taki no właśnie, w której klasie jesteś, co robisz, czy to już jest, a czasem nie siedźcie tu w tej parafii, bo tutaj już za dużo siedzicie, tam do dumy przychodzi, bo potem trzeba do wepła, trzeba już, po prostu tak takinuje, nie? To jest taka moja osobista sprawa, robię to już 25 lat i nie mam problemu. Dzisiaj doszliśmy do tego, że jest 43 kleryków po raz pierwszy w diecezji, a zaczynam od 7,5. 43 kleryków. Jest też jeden fakt. Drugi fakt jest to, że są parafie i trudne jest do zrozumienia. Mamy rekord, znów historyczny, parafia Dimaku ma 10 kleryków. Z 43. Są siostry, które dobrze znacie. Młodzież jest tam razem z nimi. Mamy jakiś swój kontakt. Jest proboszcz, to wikarzy. Jest bardzo dla mnie na moment bardzo mocny, bo z jednej parafii 10. Jest Abombank, jest tam coś 4-5. Jest Dumę, jest również i mianowicie Essen, nie? Ale mamy sektory, zony, jak u nas się mówi, nie? 1-2. Więc jest, sam sobie stawiam pytanie, nie? Dlaczego w tym Dimaku jest i na przyszły rok są następne kalendarze? Bo jak tam wchodzę, rozmawiam sam, no to ten mówi, że no w przyszłym roku idę do terminal, no ale jak skończę, to idę do diecezji, nie? Mieliśmy 5, 6, 7, 8, dzisiaj tego roku miałem 12. Oczywiście, że miałem 25 kandydatów, to byli z innej diecezji. Z innej diecezji, tych, którzy gdzieś byli w jakiejś kongregacji, 2 czy 3, potem już tam ich ktoś tam podziękował, no i teraz jeszcze jeden mówi tak, że a wasze in experience. Ja mówię, ja nie mam czasu na experience, żebyś tutaj robił. Są jakieś fenomeny, ale według mnie, mojego spostrzeżenia, to co tutaj było przed chwileczką powiedziane o salezjanach, nie? Jeżeli młody człowiek ma odwagę porozmawiać z swoim proboszczem, czy wikary, czy siostrą zakonną, nie? I on się tego nie boi, nie? Po prostu nie boi się, pogada sobie, nie? To bardzo przyciąga. Czyli taki też mesaż z tego, co ja mogę powiedzieć z diecezji. My mamy fenomen i ja to mówię, być może to jest jedyny, nie wiem, jak będzie w przyszłym roku, ale jest to kwestia też relacji. Tutaj mówiłeś o relacji, nie? Jakim jeden z problemów. Młodzież jest bardzo wyczulona na prawdę. Jak oni widzą naprawdę zaangażowanego księdza, czy siostry zakonne, jak otwierają się, przychodzą, rozmawiają i coś z tego zaczyna być. No oczywiście też jest kwestia dla mnie definitywna, to jest kwestia łaski. Trzeba prosić o dar powołań. W diecezji mamy 30 lat pielgrzymki młodzieżowej. Mamy pielgrzymkę dziecięcą, nie? Jest kwestia kopmont, jest kwestia żen. Mamy siostry, które są zaangażowane z młodzieżą. Mi się wydaje, że ta bliskość z młodzieżą też otwiera oczy. To teraz dla proboszczu, bo robiłem taką małą syntezę przy klerykach, których przyjmowałem. Pytałem się, jakie było twoje cheminement. Słuchajcie, 90% to są servants de messe. 90% to są servants de messe. I ci, którzy znają, przychodzą, i to są z naszej strony jako księży, to nie chodzi o to, żeby człowiek był cukierkowaty, bo chłopaki jednak lubią tak, jak czasem coś tam mocniej się powie, ale ważne, żeby z nimi być. I oni to czują, to są po prostu rekiny, które doskonale czują, czy ty ich po prostu bierzesz poważnie, czy ty ich lekceważysz, czy to jest to. się wydaje, że ta pastoralna servo demesną, w diecezji mamy kogo odpowiedzialnego za to, no więc ostatnio była diecezjalna sesja, ale oni powiedzieli, że my diecezjalnej sesji nie bierzemy, bo tylko możemy jechać po dwóch. Zróbcie diecezjalną sesję zonalną, to my przyjedziemy po 10 z parafii. To oni, to młodzież powiedziała w ten sposób, bo mówi, na diecezjalną tylko mamy dwóch do wysłania, nie? I to jest kwestia, takie doświadczenie z terenu, gdzie jesteśmy i to, jak ja widzę parafię otwartą, nie? Gdzie młodzież tam jest dookoła kogoś tam, to wiem, że tam z czasem coś będzie dobrego się działo, nie? To kosztuje czasu, to kosztuje po prostu nerwów, to kosztuje pewnego rodzaju czasem różnych historii, nie? Ale gdy się zacznie od modlitwy, gdy potem jeszcze taka pastoralna jest z otwarciem na młodzież i dopuszczenia tych do czegokolwiek, a potem te akompanią przy servo d'ames. I ja myślę, że już na trzeci taki element, i to będziemy u nas w diecezji bardzo mocno akcentowali, la pastoralna dla tych trzech ostatnich lat w koleżach. Czyli mamy terminal, mamy
premier
i tam, no. Te trzy lata ostatnie, nie? Jeżeli weźmiemy te trzy lata ostatnie bardziej poważnie, nie? Nawet da ich zaprosić, nawet zacznijmy od balona, żeby przyjść i pokazać piłkę. Zacznijmy od tego, że dać im takie cukierka i tak dalej, nie? I według mnie to dla nich jest ważne, nie? Bo jak czasem były takie sytuacje w diecezji, że miała być msza święta w katedrze o godzinie tam 17 i oni mówią tak, biskup, ale o 16 to jest mecz, nie przyjdziemy. Jasno powiedzieli, że nie przyjdą, bo mecz. A wiecie, jak jest mecz, nie? To jest rzecz święta. Czasem się pytam, co jest w tym balonie napompowanym, że on tak ściąga wszystkich, nie? A tam są, jak wiecie, jak czasem uczestniczę na meczu, nie? Raz byłam na meczu w pewnej takiej wiosce Kontamu, to jest na granicy z Kongiem. Mówię wam, że Kamerun grał z kimś tam, nie? Ja byłem jedyny biały i byłem jedyny na meczu. Oni się przygotowali na mecz wcześniej, już rozumiecie, co to znaczy przygotowali, nie? Każdy przed już po jednym piwie, a dwa jeszcze miał w ręce. No to nie poznajecie ludzi w czasie tych sytuacji sportowych. Czyli wydaje się, że są jakieś tam te drogi i wydaje mi się to, co mówiłeś wcześniej, że takie te ekskizymanie, to jest takie spędy takie powiedzmy sobie stadionowe, to ja w to nie wierzę. No to nie jest droga jedyna. Pastoralna jest relacji w prostym. Tak to chciałem się podzielić z wami tą radością. No i jak dobrze pójdzie, to jeszcze w tego roku będę miał trzech księży nowych, znaczy diakonów do wyświęcenia tego roku, a już my czterech wyświęcili. Także to są takie układy, które są dla mnie najpierw też jakimś darem Bożym, a więc to też wezwaniem, bo teraz przy nich trzeba być. I tak się śmiałem, bo jak przyjmuję, to myśmy taki nowy system przyjmowania kleryków zrobili. Kleryka prezentuje biskupowi proboszcz. Koło proboszcza siedzi ojciec i matka kleryka. Koło matki i ojca siedzi katechista, skąd on pochodzi. I on na końcu. No trzeba to dla mnie czasu, nie? Ale piątka jest przede mną. Najpierw słucham proboszcza. Potem słucham rodziców. Potem słucham katechisty. Co ty myślisz o jego powołaniu, o tym, co chce, nie? Rodziców, czy się zgadzacie? I dopiero na końcu potem rozmawiam to. Drugi rok doświadczenia, nie? Super doświadczenie. Oczywiście to potrzeba czasu. Mówię, jak miałem tego roku tak z 15-16 do przyjęcia na 2 dni, no to trzeba troszkę sobie dać. Ale to daje dużo. Poznajesz od razu ojca i matkę. I miałem taką sytuację, że w tych przyjęciach kleryk był jedynym chrześcijaninem w rodzinie. Rozumiecie? Jedyny chrześcijanin w rodzinie.
I rodzice się zgodzili?
Rodzice się zgodzili. Oczywiście z zachodu, Bamileka. I on powiedział tak, jego pragnieniem jest ochrzcić ojca i matkę i pobłogosławić ślub. Już jest księdzem, już kontynuuje to wszystko. Ojciec się tak troszeczkę przymierza, no ale jeszcze z dystansu. A teraz mamy taką drugą sytuację. Tego roku matka jest świadków adwentystka, ojciec protestant i on jedyny w kościele katolickim, nie? No tych ludzi trzeba jednak akompaniować inaczej, nie? No bo oni mają zupełnie inne doświadczenie, jeżeli chodzi o po prostu wizję Kościoła, wizję Boga i tak dalej, nie? No tak, taki mój kontrybucja dla tego tematu, który jest dla nas bardzo ważny, no bo wiadomo rzeczą, że jutro należy do nich, nie? No, ale trzeba coś tutaj próbować, jakiś model, powiedzmy sobie, jakiś sposób na kamerun, na kamerunczyków. Oczywiście jak dasz balon, no to ich 30 będziesz miał zawsze koło domu, nie? No ale nie wystarczy dawać balon, bo to jest tylko jakiś środek, gdzie trzeba potem dalej prowadzić pastoralną. To trzeba dobrze zorganizować. Dziękuję bardzo.
Przepraszam, chciałam dodać do tego, że też bardzo proszę, uważajcie, proboszcze, księża, kogo wysyłacie do seminarium, do Polski. Miałam taką sytuację niedawno, dwóch kleryków, nasz polski ksiądz, nie będę mówić nazwiska i skąd, wpadł do mnie do biura i mówi, co w tej Abudży, oni tam siedzieli miesiąc i nie byli przyjęci i to i tamto, no, do mnie, nie? Ja mówię, bardzo przepraszam, nie zajmuję się wizą, jakie są papiery. Chciałam sprawdzić, czy źle wypełniony, nie mieli rendezvous, nie mieli, kto będzie ich finansować, a ksiądz na mnie krzyczał, jakbym, nie wiem, to moja wina. I powiem wam tyle, że widziałam tych dwóch kleryków po maturze, ten Kameruńczyk miał maturę potwierdzoną, że prawdziwa, ten Nigeryjczyk, bo jeden Nigeryjczyk nie miał potwierdzonej i siedział w tej Abudży w Nigerii i nie miał wszystkich papierów. Jak ja to wszystko przedstawiłam w konsulowi, tam mówimy, pani konsul, my nie możemy w ten sposób reagować, żeby dawać wizy. Moja opinia była, ten Kameruńczyk, tak na niego patrzyłam, to może będzie studiował tam w seminarium, ale ten Nigeryjczyk absolutnie nie miał w ogóle nic. No jestem babcią, jestem matką, wychowałam dzieci i mogę, rozmawiałam z nim kompletnie, no nie wtrącam się, mówię do tego księdza, nie wtrącam się, trzeba ten papier, oni nie umieli wypełnić papierów na wizę, a wszystko jest napisane po angielsku, ten Nigeryjczyk przecież to anglofon. I tak mówię do tego księdza, mówię, to takich chcemy wysyłać na, żeby byli później księżmi. Bardzo nie wtrącam się, bo to nie moja sprawa. To sroki. Ja się wizami nie zajmuję, ale mogę pomóc, na przykład zobaczyć papier, czy coś tam, czy zadzwonić do ludzi, czy napisać, powiedzieć, jest tak i tak, czy byście nie mogli prędzej przyjąć, czy coś, no ale nie w ten sposób. I wreszcie ta konsul mi odpowiedziała, że napisała mi, co jest i jeszcze raz kazała im nawet wypełniać i też do mnie jeszcze chcieli przyjść, a ja mówię, nie, ja tego nie załatwiam, bo wy jesteście dorośli, jedziecie studiować, prawda? I to ja mam ich prowadzić jak dzieci z przedszkola? Nie. To uważajcie, właśnie tak, co biskup mówi. Trzeba trochę poznać głębiej tych ludzi. rodziny i to wszystko, rozmawiać z nimi i zobaczyć, czy to jest powołanie, na przykład w Kumbu, które jest w tej stronie, po seminarium tym pierwszym, to wysyłają księża na 2 lata na studia normalne. Jak po tych 2 latach ma powołanie, to wraca. A nie ma, to idzie tam, gdzie ma powołanie. Ja znam takich chłopaków. Jedni wrócili, prawda, do wyższego seminarium, a drudzy mówią, my idziemy dalej. I tak jest lepiej. No. Także uważajcie, jak macie jakichś kandydatów, szukajcie dobrych kandydatów, bo tak jak biskup mówi, potrzebujemy, no ale nie...
Jeszcze mam mikrofon. Ja tutaj jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem do tego tematu odnośnie młodzieży. To też myślę temat w Polsce aktualny jak najbardziej, myślę po części was też. Młodzież zawsze też potrzebuje takiej przestrzeni odreagowania. I to, co najbardziej u nich widać, co odreagowują, to są problemy, które dzieją się w domu, w rodzinie. Jak to wygląda teraz w Polsce, no to statystyki już wystarczająco dają do myślenia, kiedy rozpada się prawie co trzecie małżeństwo. A więc oni kiedy przychodzą czy do szkoły, czy na parafię, to te swoje problemy przenoszą niestety na ten grunt, ale nie tylko problemy, ale też swoje oczekiwania i tęsknoty, jakieś niedopełnienia i czasami potrafią szukać w takim duszpasterzu takiego tematu zastępczego za ojca, którego nie ma i tu niestety właśnie bardzo często tak właśnie jest, że kapłanowi bardzo trudno jest znaleźć taki złoty środek między byciem takim powiernikiem, spowiednikiem, wychowawcą i po prostu też towarzyszem, który ich zawsze wysłucha, że gdzieś tam też trzeba umieć postawić pewne granice, a młodzież no, jest specjalistą, są, młodzi ludzie są specjalistami od przełamywania różnego rodzaju granic, ich naruszania i jest problem, kiedy na przykład jest na parafii taki kapłan, no, któremu dosłownie młodzież wchodzi na głowę, nie ma tam żadnych granic i po prostu staje się takim tatusiem, ojcem i wszystkim dla tych nawet po części chłopakiem, co oczywiście jest jak najbardziej niezdrowe, ale czasami jest tak. I później przychodzi kolejny, no, który chce w sposób bardziej zdrowy prowadzić tą młodzież, no i już jest natychmiast od nich odrzucony, no bo nie jest taki jak poprzednik, a więc to nieustanne porównywanie się. I tutaj dochodzimy do kwestii, jaką jest dojrzałość tych kapłanów właśnie. Czy oni potrafią w taki dojrzały, ojcowski sposób podchodzić do młodzieży, czy też chcą ich sobie pozyskać za wszelką cenę w taki bardzo niemądry, nieodpowiedzialny sposób. My też mamy niestety z tym problem w Polsce i jeżeli ktoś sam pewne sprawy ma nieuporządkowane, bardzo często to dotyczy też kleryków, księży, którzy pochodzą z rozbitych rodzin, gdzie te problemy też po części ich dotyczyły, to potem oni no, nie radzą sobie w kontaktach z młodzieżą. No i to już jest grunt dla różnego rodzaju skandali, no, które też niestety się pojawiają. Więc jak widzimy, jest to temat bardzo trudny, skomplikowany. No ale jednak, jak powiedziałem, nie można powiedzieć, że no, nic nie zrobimy i zamknijmy tę sprawę, no tylko raczej właśnie próbować ze współpracą ze świeckimi i myślę, że to wtedy może przynieść dobre owoce. Przynajmniej tam, gdzie widziałem, gdzie pracowałem, ta forma pracy z młodzieżą najbardziej się sprawdzała. Proszę.
Ja mam takie jedno pytanie, właściwie dwa. Pierwsze dotyczy młodzieży, bo właśnie mówimy o powołaniach, mówimy o trudnościach w powołaniu. Myślę, że trzy trudności są, jeżeli chodzi o powołania żeńskie, prawda? Tutaj, jeśli chodzi o kamerę, ze względu na specyfikę i tę kulturę, i to, że kobieta musi się sprawdzić, czy jest w ogóle płodna, prawda, w tym znaczeniu. Ksiądz wspomniał o tym, że współpracował z Ruchem Czystych Serc i myślę, że właśnie w jaki sposób tutaj, wiem, że to oczywiście tu pracujemy komisjonarze, małe na razie doświadczenie roczne, w jaki sposób mówić o wartości czystości do tych młodych ludzi tutaj, w jaki sposób przedstawiać wartość małżeństwa, wartość sakramentalnego małżeństwa właśnie tym ludziom, którzy no, w ogóle tego można powiedzieć tak nie pojmują, nie rozumieją, ale właśnie jak pokazywać to jako taki coś dobrego, coś wartościowego. I druga rzecz, chciałem nawiązać do jednego filmu, który oglądałem też w internecie, dotyczący właśnie dziewczynki, która widziała i rozmawiała, można powiedzieć, z Panem Jezusem. Bo tutaj też o co mi chodzi, że obraz dziecka też jest bardzo, bardzo, dziecko jest no, mało ważne, ten świat dziecka jest. W jaki sposób też no, uświadamiać wartość dziecka tym ludziom tutaj i właśnie tą niewinność w patrzeniu też na Pana Boga, na modlitwę, bo często właśnie, jeżeli nie ma tego przykładu w rodzinie, a tutaj często rodzice właśnie, tak jak mamy w przykładzie chociażby tego kleryka, czy to jest księdza, to jest, rodzice są nieoszczędni, często są to związki ekonomiczne, prawda? Jak też właśnie zwracać uwagę na wartość i świętość dziecka, niewinność dziecka? To tutaj właśnie przyjdziemy na koniec.
Dobrze, jeżeli chodzi o sprawy związane z czystością, po części myślę, że mogą się sprawdzić te same zasady mówienia młodym ludziom o czystości jak w Polsce. Warto je wypróbować. Moja metoda jest taka, że przede wszystkim zakładam, że jeżeli są w kościele czy na katechezie, to są ludzie, którzy mają jakąś tam wiarę w Pana Boga. I zaczynam zawsze od tych argumentów z wiary. Pierwsze, no to jest kwestia naszego zbawienia i dekalog, prawda? Bardzo wyraźna Boża wola, która mówi o tym, że nasze ciało ma być czyste, że ma być Bożą świątynią. I to mamy z jednej strony bardzo konkretny cytat o tym, że właśnie ciało jest Bożą świątynią. Kto jest bezcześci tą świątynię, no tego zniszczy Bóg. Więc taki może bardzo mściwy, negatywny obraz Boga, ale myślę, że to też pokazuje, jaki Bóg ma stosunek do tego wszystkiego. Mamy też sporo fragmentów w Piśmie Świętym, które mówią o tym, jakie konkretnie są to grzechy, czyny. No, jeżeli jest to w Piśmie Świętym, które powinno być pewną wartością napisane, to często młodym ludziom daje do myślenia. Oni nawet nie wiedzą, nie podejrzewają, że w Piśmie Świętym pewne sprawy mogą być na przykład zakazane, jak homoseksualizm. To oni się dziwią, otwierają oczy. Gdzie w Piśmie Świętym jest napisane, że homoseksualizm jest złem? No, no są takie fragmenty, się im pokazuje i oni wtedy no, no zupełnie inaczej do tego tematu podchodzą. Bardzo dużo czasu poświęcam właśnie również na wyjaśnienie tego fragmentu, o którym już dzisiaj mówiłem w konferencji Błogosławieni Czystego Serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Odnoszę się właśnie do tego przykładu z tym oknem. I to myślę, że daje mi do myślenia. A więc to jest taka pierwsza droga. Te argumenty z wiary, argumenty z Pisma Świętego. Kolejne to jest argument z medycyny. Myślę, że oni nie są głupi, chociaż pytanie, jak to szkolnictwo na przykład tutaj informuje młodych, ale podejrzewam, że informuje o różnych skutkach przedwczesnego współżycia, także tych dla zdrowia. I mówimy tutaj o tych skutkach emocjonalnych, ale też i konkretnie związanych ze zdrowiem, o chorobach wenerycznych. No, mówimy o Afryce, ale przecież i w Polsce wciąż wzrasta z roku na rok odsetek młodych ludzi, którzy mają różnego rodzaju choroby weneryczne. I to, co tam do niedawna no, było zarezerwowane do jakichś tam ciemnych wieków, gdzie nie było higieny, nic, no to teraz z powrotem pojawia się w Polsce z tego powodu, no, że jest to takie rozpasanie, ta swoboda seksualna. Bardzo popularne są różnego rodzaju portale czy aplikacje na komórkę, które umożliwiają spotykanie się z obcymi ludźmi w internecie właśnie na takie typowe przygody seksualne. I oni z tego też korzystają. Także też trzeba rozdzielić taki problem, jakim jest bezpośredni kontakt seksualny od kontaktów wirtualnych, ale to też są również kontakty seksualne, czyli że no, to, co by się robiło na żywo, no, to robi się przez kamerkę. I dla wielu to wystarcza, ale no skutki zranienia pozostają dokładnie te same. Więc warto młodych o tym informować i pokazywać, jak można sobie zniszczyć życie, na przykład kiedy się pojawią choroby typu HIV, no tutaj doskonale wiecie, jak wielu ludzi z tego powodu cierpi i umiera. Trzeba się po prostu odwoływać do tych pragnień młodych ludzi, że każdy z nich chce długiego życia, szczęśliwego, radosnego, a nie życia, które jest podporządkowane różnym tabletkom, wizytom w szpitalach i tak dalej. A trzecia droga to są argumenty życiowe i myślę, że one też trafiają do wielu młodych ludzi. Wielu z nich pochodzi z rozbitych rodzin. W wielu rodzinach odszedł ojciec, bo nie nadawał się, no, ileś tam dzieci, każde z inną kobietą. No niestety takie zepsucie w Polsce też bardzo dotyczy kobiet. I pytam ich, no, czy rzeczywiście chcecie takiej właśnie rodziny, że nie będziesz miała jednego męża, że będą przypadkowe dzieci, że one nie będą miały relacji z własnym ojcem. I podkreślam, że najlepszym sprawdzianem na tego niewłaściwego faceta no to jest oczywiście czystość przedmałżeńska. Czy potrafią obydwoje wytrwać w czystości? grać według zasad Bożych. Jeżeli nie, no to wiadomo, że on się nie będzie nadawał na ojca czy na matkę. Że Pan Bóg wie najlepiej, kto będzie twoim mężem, żoną, obdarzy cię miłością, ale też pozwól Panu Bogu, żeby taki człowiek pojawił się na ścieżce twojego życia w odpowiednim momencie. Módl się o dobrego męża, dobrą żonę i to jest właśnie taka czwarta droga, żeby zawsze kończyć takie spotkania jakąś modlitwą. Pomóc im ułożyć taką własną modlitwę o czystość, łaskę czystości, zawsze w tym kontekście modlitwy o dobrego męża i dobrą żonę. I na końcu proszę Ciebie, Panie Jezu, abym ja sam dojrzewał do tego, żeby być dobrym mężem, dobrą żoną, żebym uczył się odpowiedzialności także za własne ciało, za swoje postępowanie względem tego ciała i swojego i drugiej osoby, uczył się panowania nad sobą. Pamiętajmy też, i to też trzeba podkreślać, że czystość jest owocem relacji z Panem Jezusem. Czystość jest owocem relacji z Panem Jezusem. Jeśli tej relacji nie ma, nie będzie żadnej czystości. Możemy tutaj bardzo wiele różnych argumentów podawać młodym ludziom, ale jeżeli oni nie nabędą i nie zatroszczą się o taką relację, która wynika ze spowiedzi, z Eucharystii, z adoracji Najświętszego Sakramentu, no to trudno, żeby ta czystość była zachowywana. Właśnie tutaj padły to o tych rekolekcjach ruchu czystych serc. Myślę, że najwięcej takich uzdrowień w tej sferze, nastąpiło w tym najbardziej zwyczajnym punkcie planu dnia, jakim była adoracja Najświętszego Sakramentu. Przy czym na tych rekolekcjach mieliśmy adorację całonocną, że można było się zapisać na konkretne godziny. I wyobraźcie sobie, ci młodzi ludzie, którzy przecież lubią spać, zapisywali się, każdy tam na godzinę, jeden o północy, drugi gdzieś tam trzecia czy czwarta i adorowali, bo wiedzieli, że no, gdzieś w tej sferze są bardzo, bardzo słabi. Więc oni wyczuwają, że mają z tym problem. To jest taka rzecz, na której warto się opierać, że choćby nawet zdawało im się, że to jest coś fajnego, dobrego, to gdzieś tam w środku wyczuwają, że to rozpasanie, ta pełna swoboda jest to coś złego, że to szkodzi, przynosi złe owoce także w ich życiu. Pamiętam szkołę zawodową, gdzie kiedyś uczyłem i pojawił się temat właśnie związany z pornografią, no i tak przyszedłem przygotowany na tą lekcję jak Rambo na poligon, że jest milion argumentów i tak dalej i zacząłem od takiego zdania, słuchajcie, wprost od razu, czy musimy to sobie ustalić, czy pornografia to jest coś dobrego, czy to jest coś złego. Ja byłem przekonany, że będą bronić, że to jest coś dobrego. I taka cisza i tam jeden, drugi mówi, że to jest coś złego. Ja mówię, dlaczego to jest złego? No bo coś tam powiedzieć, coś w stylu, że robi wodę z mózgu, tylko jakimś tam przekleństwem okraszonym. Więc oni już to wiedzieli. Oni już to wiedzieli, że to jest problem, nad którym trzeba panować. Ale nie jest to takie proste. Więc oni gdzieś to wyczuwają i tak naprawdę oni szukają pomocy. A im kto ma bardziej problem i im bardziej potrzebuje pomocy, tym bardziej jest agresywny, kiedy się porusza z nim ten temat. I ta osoba, która najbardziej będzie wrzeszczyć w klasie, atakować, zaprzeczać, ona ma największy z tym problem. Niestety ta druga strona też działa, też niestety walczy o serce i umysły młodych ludzi. No i też im podsuwa jakieś argumenty, daje im konkretne filmy, książki, materiały, instruktaże. Często podpisują się pod tym naukowcy, profesorowie, nauczyciele. No i oni się sami później zastanawiają, no to komu mam wierzyć? W szkole komuś? Czy temu specjaliście w telewizji? Czy mam ufać księdzu, który przed tym przestrzega? Jak będą mieć relacje z Panem Jezusem, no to będą ufać księdzu i będą wiedzieć, że Pan Jezus ma rację, a nie jakiś tam człowiek, które reprezentuje lobby producentów pornografii i środków preparatów antykoncepcyjnych, bo to te dwie działki właściwie sponsorują większość spraw, w które wpadają młodzi ludzie, czyli też branża związana z usuwaniem ciąży, czyli całe to lobby proaborcyjne. To są gigantyczne pieniądze. No i producenci pornografii. Oni chcą mieć stałych klientów aż do śmierci, a za tym naprawdę idą problemy, które wlokłą się za człowiekiem przez długie lata. Więc no, niestety młodzi w to wpadają. Tutaj też było pytanie o tą duchowość dzieci. Oczywiście ona jest bardzo ważna. Tutaj nie ma granic dla dusz, czy to jest Afryka, czy Europa. Trzeba dzisiaj walczyć o te dusze dzieci i uświadamiać rodziców, żeby nie przekonali się na swojej skórze o prawdziwości takiego powiedzenia, pewnej zasady, jakie pierwsze 3 lata takich kolejnych 30 w relacji z Bogiem, jakie pierwsze 3 lata takich kolejnych 30. I warto inwestować w tą duchowość dziecka, nie lekceważyć jej, nie bagatelizować. Oczywiście inna jest droga dotarcia do serca dziecka z tym przesłaniem Ewangelii, inna do młodego człowieka, inna do dorosłego. każdy ma swój język, specyfikę, ale też nie dokonujmy infantylizacji tego języka. Dzieci naprawdę są w stanie dużo przyjąć, jeżeli im się to jakoś odpowiednio wyjaśni. Te doświadczenia, na które ty się tutaj powoływałeś, czyli tej historii, której sam stałem się świadkiem, o tej dziewczynce, co rozmawiała z Panem Jezusem, ale wielu, wielu innych potem, to pokazywały, że Pan Jezus chce objawiać się dzieciom, które mają 2-3 lata, że On chce w nich mieć swoje mieszkanie i że dzieci, które mają 3 lata, potrafią odmawiać na przykład różaniec święty na kolankach. Ja pamiętam w jednej parafii prowadziłem różańce w październiku dla dzieci i mając już jakieś tam doświadczenie w tej materii, proponowałem dzieciom, że będziemy klęczyć teraz w czasie różańca i odmówimy normalnie 50 różańca, bo to się podoba Matce Bożej, by dzieci w Fatimie klęczały. No i one to przyjmowały i nie miały żadnego problemu, żeby wyklęczyć przez cały różaniec. No ale była tam taka pani katechetka, która przyszła na trzecie czy czwarte spotkanie, oczywiście nie słyszała moich wyjaśnień. I zaraz wszystkim dzieciom kazała usiąść do ławki i zrobiła wielką aferę do księdza proboszcza, jaki straszny ksiądz wikariusz, bo torturuje dzieci, bo każe im klęczyć na różańcu. I tylko dziesiątka miała, że już nawet siedząco dziesiątka, ona powiedziała, że to ma być wesoło, a nie będziemy zarażać dzieci i tak dalej. No udało mi się wybronić, że do końca roku będę robił jednak tak, jak jest i tych dzieci przychodziło tam 30-40. Mówię, w przyszłym roku to tam niech pani robi sobie jak tam chce i tak dalej. No rzeczywiście ksiądz proboszcz mi zabrał w przyszłym roku prowadzenie różańca dla dzieci, bo dał się przekonać, że no zrobiłem coś strasznego. Kazałem dzieciom klęczyć na różańcu, odmawiać 50 różańca. No i w przyszłym roku było tak, jak ta pani sobie uwidziała. Było dużo śpiewu, tańce, dziesiątka różańca, cukierki obowiązkowe i wafelek. No tylko, że przychodziły 10 dzieci. No, już nie było ich 30 czy 40, tylko tam koło 10 ich było. No to po owocach ich poznacie, więc nie unikajmy też do takiej właśnie tradycyjnej modlitwy przy dzieciach. Niech one to widzą, niech w tym uczestniczą. To nie o to też chodzi, żeby zabierać im możliwości, żeby zaśpiewać piosenkę czy zatańczyć, ale też niech na tym się to nie kończy, to spotkanie z Panem Jezusem, bo są w stanie przyjąć o wiele więcej niż dorosły. I samo czytanie Pisma Świętego, jak najwięcej przypowieści z życia Pana Jezusa. Tu byłem pod wrażeniem właśnie, jak się spotkałem Białądę z siostrami dominikankami. Nie, przepraszam, one są z jakiego strumienia? Tak, dominikanki, właśnie. One akurat mają tam dzieci, które przychodzą tam na spotkania po szkole i przyszedłem na to jedno ze spotkań i tak zapytałem te dzieci, czy może chcą o coś zapytać, czy może jakieś mają pytania, a one miały tam po 9-10 lat. No z tej nieśmiałości to tam za bardzo nie chciały, ale wisiał nad nimi obraz Matki Bożej, Niepokalanego Serca. No i tak zapytałem ich, a powiedzcie mi, a dlaczego tutaj Matka Boża ma takie serce, które płonie ogniem i że są tutaj ciernie? No jedna dziewczynka podniosła rękę i praktycznie zacytowała z pamięci cały ten fragment o tym proroctwie starca Symeona. Z pamięci praktycznie. No to mi po prostu szczęka opadła. To w Polsce to by w ogóle było nie do pomyślenia, żeby spotkał się z taką odpowiedzią perfekcyjną. A więc jednak te dzieciaki zapamiętują dużo. I warto na tym bazować. Także jest to dobrze wykorzystany czas, kiedy spotykamy się z dziećmi, rozmawiamy, tłumaczymy im Pismo Święte, bo one wchłoną dużo, dużo więcej niż dorośli. I to jest sianie, to jest to sianie, które ma owocować później przez te kolejne 30 lat.
Kolejne pytanie.
Pamiętam, tak mi teraz przyszło do głowy, kiedyś w takim z jednym z ośrodków polonijnych, tylko nie pamiętam, w którym kraju wtedy byłem, no pojawił się problem, tu świeccy akurat donieśli, że ksiądz nie chciał spowiadać dzieci, że no wszedł w to, co niestety też wielu księży w Polsce zaczyna robić, że no tam dzieciom wystarczy spowiedź powszechna. I niestety też zamiast spowiedzi przed pierwszą komunią świętą, to spowiedź powszechna, czyli bez wyznawania grzechów. To tak wyglądała właśnie ta spowiedź dzieci przed pierwszą komunią. No coś niesamowicie rujnującego to pierwsze spotkanie z Panem Jezusem. Czyli też no, brak doświadczenia tego normalnego spotkania z Panem Jezusem w konfesjonale, przygotowanie do spowiedzi, uznania tych swoich grzechów, no tego nie było. No i ci ludzie mówią, no, żeby tak jakoś wpłynąć na tego księdza, no, żeby może zaczął spowiadać te dzieci. No widać, że był bardzo niechętny, mówi, że to jest strata czasu, że w ogóle o czym tutaj mówić, bo przecież dzieci i tak nie mają żadnych grzechów. To nie jest takie proste, bo ja pamiętam świadectwo pewnej pani, która napisała do mnie maila z prośbą o spotkanie. Chodziło o jej syna, który był w szpitalu, a ten jej syn miał 6 lat. No i ten synek, kiedyś jak przyszła ta mama odwiedzić tego synka, no to mówi do niej: mamo, ale ty wiesz, do mnie w nocy przychodzi taki chłopczyk i że on nie żyje, że to jest duch. I on mówi, że on był też w tym szpitalu, w tej sali, że nikt się za niego nie modli, że bardzo cierpi, że bardzo prosi o modlitwę. No i ta mama pyta mnie, co ma z tym zrobić. Czy ten chłopczyk sobie wymyśla, ale mówi od razu, że no nigdy nie spotkałem się, żeby mój chłopczyk fantazjował na taki temat i że on go bardzo szczegółowo opisuje, jak wygląda ten chłopczyk, jak miał na imię, bo mu się też przedstawił. No to powiedziałem, że nie ma podstaw, żeby nie uwierzyć temu dziecku i żeby następnym razem, jak się mu ten chłopczyk pojawi, zapytał go wprost, kiedy był w tym szpitalu, może też o nazwisko, i żeby się potem skontaktować z rodzicami tego dziecka. I rzeczywiście tak się stało. Ten chłopczyk się pojawił jeszcze raz, odpowiedział na te pytania, kiedy dokładnie był w tym szpitalu, kiedy umarł, jak ma nazwisko. Ten chłopczyk to wszystko zapamiętał, przekazał mamie. Mama skontaktowała się z tymi rodzicami. No i ci rodzice w szoku. No bo po pierwsze tutaj obca kobieta opisuje im to dziecko, tego chłopczyka, te szczegóły. No i przede wszystkim, że przychodzi bardzo smutne, że ono cierpi w czystcu, bardzo cierpi w czystcu, ponieważ nie może jeszcze pójść do nieba, bo umarło z grzechami. To dziecko miało 6 lat. I proszę zobaczyć, tam okazało się, że nawet mszy świętej nie było na pogrzebie tego dziecka, tylko od razu był pochówek, oczywiście taki bardzo radosny, białe baloniki i tak dalej, bo umarło dziecko, aniołeczek od razu idzie do nieba. Takie przekonanie. I księdza, i tych rodziców, oni zresztą mówili, że ksiądz sam powiedział, że nie będzie żadnej mszy, bo nie ma takiej konieczności, przecież ona jest niewinna duszyczka jeszcze. Wcale tak nie jest. Więc samo niebo upomina się o to, żeby jednak pilnować duszy dzieci, wykształcić ich sumienie, kształtować ich wrażliwość na grzechy i na walkę z tymi grzechami. Ale jeżeli czy to kapłan, czy rodzic mówi dziecku, że przecież ty nie możesz mieć żadnych grzechów, no to czynimy im wtedy wielką krzywdę i mocno utrudniamy możliwość przystępowania do prawdziwej, szczerej i uzdrawiającej spowiedzi świętej. Więc no tutaj też musimy bardzo ciężko pracować właśnie nad formacją rodziców, by tego nie zaniedbywali, ale no to zrozumie sam rodzic, który się spowiada. A dzisiaj tych spowiadających się jest niestety coraz mniej, bo coraz więcej ma te przeszkody, no, które uniemożliwiają rozgrzeszanie. I potem te spowiedzi święte stają się bardzo trudne. Jest jakimś wyjściem z sytuacji wczesna komunia święta, wczesna spowiedź, no pod warunkiem, że rzeczywiście dziecko jest tego świadome i na tyle dojrzałe, żeby wyznać grzechy, nazwać je po imieniu. Czasami niestety to jest ambicja rodziców, którzy chcą po prostu, żeby dziecko było na wcześniejszej komunii, ale ono do tego jest zupełnie jeszcze nieprzygotowane i niezdolne, więc tutaj też trzeba czasami wyhamować takich rodziców. No ale jednak to są takie konkretne dowody z nieba o samego Pana Boga, że on no, chce mieszkać w duszach tych dzieci. I tu na koniec takie świadectwo jednego z księży egzorcystów, często się na nie powołuje w takich konferencjach, który mówił, że kiedyś modlił się nad pewnym dzieciakiem opętanym. No też w Piśmie Świętym jest przykład opętanego dziecka, więc to nie powinno nas zdziwić, ale jego też zdziwiło nawet. No i pyta szatana przez usta tego dziecka, kiedy on się tam manifestował, że jak wszedłeś w duszę tego dziecka, i ten zły duch tam odpowiedział, między innymi tam chodziło o Harry'ego Pottera. I na końcu szatan powiedział coś takiego, że dla niego sukcesem jest to, że on najpierw był w duszy tego dziecka, niż przyszedł Chrystus. Czyli, że zanim dziecko przyjęło pierwszą komunię świętą, to on już sprowokował to dziecko do grzechu ciężkiego i do czegoś, co spowodowało jeszcze głębsze zakorzenienie się złego ducha w sercu tego dziecka. Więc tego rodzaju znaki, no, tym razem od strony przeciwnej, no, też powinny dawać nam do myślenia. Że szatanowi naprawdę zależy, żeby jak najwcześniej skazić, zatruć, zniszczyć duszę i serca dziecka. I im bardziej stworzymy przestrzeni, żeby one mogły nawiązać tą relację z Panem Jezusem i też powołanie się na moją wcześniejszą konferencję, żeby miały tą relację z Dzieciątkiem Jezus, bo tu im będzie łatwiej niż z dorosłym Panem Jezusem, to tym lepiej dla nich i dla tego trwania osoby Jezusa w ich sercach.
Ja chciałam jeszcze powiedzieć kilka słów na temat konferencji księdza. Ta konferencja jest bardzo ciekawa, ale ja mieszkam tutaj 47 lat i jestem w Polsce bardzo często, bo 2-3 razy w roku. I jednak co jest w Polsce, a co jest tutaj, to jest zupełnie coś kompletnie innego. Jeszcze żyjemy tutaj tym tą miłością do Boga. Oczywiście teraz porobiły się różne sekty, mamy pełno, nawet już na wsiach teraz jakieś tam sekty, prawdziwy Kościół Boga, siódmy tam dzień czegoś tam, czy tam czegoś, są. Ale ja uważam, że tutaj jak misjonarze, widzę, że jak dzieci chodzą na religię na przykład, księże, to wszystko chodzi z taką miłością. Tu nie mamy tych problemów jeszcze w Kamerunie. No, ja nie jestem ani katechetką, ani tego, ale mam bliski kontakt z Kościołem i możemy być nawet dumni tutaj w Afryce. Ja mówię o Kamerunie w tej chwili, że mamy tutaj i muzułmanów, i katolików, i protestantów i wszyscy jesteśmy razem. I tam na naszych misjach to uważam, że każdy z naszych księży czy siostry, one jakoś tak właśnie przyciągają tych ludzi i są te dzieci wierne temu. Naprawdę, to jest dużo, bo się patrzy, czy na wioskach, czy w miastach cały czas, my kościoły są pełne, zupełnie pełne. No nie wiem, jak oni tam odbierają niektóre, bo też mamy parę problemów, na przykład, że ksiądz, który ma kazanie, mówi, opowiada coś tam, ale to też nie dochodzi do ludzi. Śpią czasami, tam pochrapują. To tak się patrzy, no ale są w tym kościele i to jest prawda. No, to msze są 3 godziny, na wsiach to 4 godziny i to jest dla nich tak, idą do kościoła z przyjemnością, bo to jest niedziela, bo to jest coś, ale nie wiem, co oni właśnie wynoszą z tego kościoła. Jak kiedyś się pytałam kogoś, ty co, powiedz mi, co ksiądz powiedział, to nikt nie powie. Naprawdę wam mówię. Ja się tak bardzo zbliżam do tego, to mnie interesuje. I to też mówię, czasami rozmawiam z księżmi tutaj z Kamerunu, mówię, trzeba robić coś interesującego, mówić, na przykład jak ksiądz opowiada tam takie rzeczy, że no nie ma związania z mszą w niedzielną. I gada. I to się siedzi na tej ławce 4 godziny, tu krzyż boli, bo tam, no ale no nie wyjdziesz z kościoła przed przed błogosławieństwem. Ja kiedyś nawet wychodziłam z kościoła, muszę wam powiedzieć, ale ksiądz Jankowiak, Stasiu, mi powiedział, jak wychodzisz przed błogosławieństwem, czyli nie byłaś na mszy. I dowiedziałam się tego od niego kilkanaście lat temu. No i czekam, teraz czekam na koniec, nie, bo jestem, ale no, trochę mamy. Nie wiem, czy wy też to robicie.
Ja mam takie inne.
Problem nie problem, ale
mam na przykład dzieci, które przychodzą, tak, nawet nie wszystkie znam. Jeden chłopak przychodzi i zawsze jest taki inny. No i pyta się, bo jest na mszy świętej, oczywiście cyganią niektórzy. Pytam się, a kto miał mszę świętą? No ksiądz, a jaki? No bram. Jak mówią, że bram, to znaczy, że on nie był czarny. No to proboszcz, no to dobrze, bo u nas jest proboszcz Włoch. Ale jeden jest i mówił, że on nie może iść do kościoła. Taki mały chyba, nie wiem, z Silu może, albo z Sede, ze szkoły podstawowej. A ja się pytam, czemu? Bo mój tatuś powiedział mi, że jestem sorcier. I on sobie tak to wbił do głowy, że on nie może iść do kościoła, nie może przekroczyć progu kościoła, bo sorcier, czyli czarownik, ale to jest taki zły czarownik, nie taka wróżka, on nie może iść do kościoła. Nic nie mogę z tym dzieckiem zrobić. I właśnie tak jak często chyba się spotykamy z tym, jak tam dziadek, babcia, wujek, ciotka, tie sorcier. I to też musimy zwracać uwagę na to, żeby to ludziom mówić, że on nie jest tym czarownikiem takim niedobrym. Może być wróżką, taka dobra.
Nie ma żadnych wróżek. Ale słuchajcie, bo to też się w Polsce zdarza. No, ja tu powtarzam rodzicom, słuchajcie, słowa mają moc. Słowa mają moc. Jeżeli jest to słowo błogosławieństwo, to naprawdę syłasz to, co najlepsze na dziecko. Ale jeżeli ty mówisz na swoje dziecko, ty potworze, ty diable wcielone i tak dalej, to nie dziw się, że później będziesz miał problemy z tym dzieckiem. I to daje takie najbardziej delikatne przykłady, bo gdybyście usłyszeli, jakie ja maile dostaję od dorosłych już ludzi, którzy piszą, skarżą się, co słyszeli od swoich rodziców, ojców czy matek w swoim dzieciństwie, to by po prostu każdy z was się popłakał. To są dramaty, jakie ludzie noszą w swoich sercach, całe historie. No, najgorsze przekleństwa, jakie mogą przyjść na człowieka, no nieraz dzieci słyszą od swoich rodziców, pamiętają na całe życie. I to później za nimi idzie jak najgorsze piętno, więc to jest fakt i zgodzę się z tym, że czasami może być tak, że dziecko usłyszy coś od swojego ojca, właśnie jesteś czarownikiem, diabłem i tak dalej. I kalasz, ten święty kościół, to taka ostatnia właśnie była historia, z jaką się tam spotykałem, że matka, która sama chyba ma jakieś problemy psychiczne, wmawiała swojej córce, że ona jest opętana, bo coś tam nie chciała zrobić. I jak może tak powiedzieć matka do swojej córki, do dziecka, ty jesteś opętana? Więc ona od tej pory rzeczywiście na modlitwie no, doświadcza jakiegoś takiego bardzo dziwnego stanu, który nie sprzyja jej tej modlitwie, no i coś tam matka tym złym słowem ściągnęła na swoje własne dziecko. Co my możemy robić? Oczywiście tłumaczyć rodzicom, że tak nie powinni robić, ale też pamiętajmy o mocy naszego błogosławieństwa. Jeżeli jest to tylko możliwe, jak najczęściej, błogosławcie dzieci, znak krzyża na czole, ale też dobrze jest wtedy, niech ci Pan Bóg błogosławi. I pamiętajmy, że właśnie to błogosławieństwo kapłańskie, to jest jednak powiązane bardzo mocno też z mocą egzorcyzmu. Tego się po prostu nie bójcie. Jak najwięcej błogosławić. To będzie blokowało złemu duchowi działanie w sercu tych dzieci i jeżeli miałby się tam coś zakorzenić, to wasza modlitwa i błogosławieństwo mogą uzdrowić te dzieciaki.
To taki może pozytywny przykład. Nie będę mówić, jak się ten chłopak nazywa, jest w więzieniu. Za jakieś byle co... W więzieniu to się czasami idzie za nic i na tyle co. To jest muzułmanin, były muzułmanin. I tak pisze takie karteczki, chce Biblię, chce się ochcić, potrzebuje ryż, mydło. No jak on już tam pisał kilka razy, że chce się ochcić, no to ja balansowałam te kartki księdza i mówię, że to chyba dla niego, bo to ryż to dla mnie, a wszystko dla naszego księdza. O mnie. I faktycznie po kilku, chyba dwa lata katechezy, w końcu ksiądz się zdecydował, że tak, że może go ochrzcić. Problem, że jest muzułmaninem i jest w więzieniu, więc trzeba było się skontaktować z mamą. Mama nie miała żadnego problemu. Tyle co, tam jakieś coś posądzili go, że ukradł. To takie naprawdę za byle co się dzieje. Siedzi jeszcze dalej. I ksiądz go ochrzcił. No oczywiście myśmy się bardzo cieszyli, on też. A skąd się wzięło to, że on się chciał ochrzcić? Jak dochodziliśmy tam po różnych pytaniach i wywiadach, chodził do szkoły katolickiej od samego początku. Najpierw był w szkole San Żabowską u nas, później był w Terenstra, gdzieś tam był na północy, w Mazenow, w Londere i on mówi, że to go ciągle interesowało, czemu oni mówią wszystko takiego dobrego o Panu Bogu. Czemu ten Pan Bóg nie jest taki straszny, jak mówię. Teraz, jak się jego wujek dowiedział, który jest głównym imamem w Garła, to powiedział, że go zabije, jak wyjdzie z tego. On mówi do księdza, proszę księdza, niech mnie zabije. To Pana Jezusa przecież nie zabije ze mnie, tylko mnie zabije. I wujek po 3-4 tygodniach przyjechał do Berkuła i powiedział, jak tak postanowiłeś, to jesteś wykluczony od nas, ale żyj sobie tam z tymi katolikami jak chcesz. Przez te 4 miesiące nie pozwolono mu w ogóle wchodzić do kaplicy. Muzułmanie, którzy są w naszym więzieniu. Już 2 tygodnie w ciągu 2 niedziel przychodzi, dlatego że ten wujek powiedział, nie przeszkadzajcie. Jak tamten Bóg jest dla niego lepszy niż nasz, to go zostawcie, zobaczycie, że mu będzie niedobrze. Tak w skupie mówiąc. Także już takie lody pierwsze z rodziny się jakoś usunęły. Ale gdybyście widzieli, jak on się modli, ja wam przyjmuję Pana Jezusa, jak on, jakie dziewczynienie po mszy świętej, po komunii świętej, to ja mówię, że ja się wstydzę za siebie. Naprawdę ten człowiek...
On jest cały czas w więzieniu?
Cały czas w więzieniu, ma chyba jeszcze 2 miesiące i tam jakąś karę trzeba zapłacić. I wcale się nie boi tego, że on wyjdzie z więzienia i że ktoś będzie do niego... On wie o tym, że mogą go zabić. Chociaż wujek już powiedział, że dajcie mu spokój, no ale z nimi to tak nie jest łatwo. Także są takie dobre też przykłady, że nasze szkoły katolickie no też wychowują inaczej niż te muzułmańskie albo protestanckie. Tam ktoś jeszcze chciał.
No tylko, żeby to były naprawdę szkoły katolickie, bo w Polsce mamy ten problem, że z nazwy katolickie, tak samo w Europie bardzo często jest tak. Pamiętam kiedyś w Anglii byłem i tam była szkoła katolicka i to było przed Bożym Narodzeniem, tak, bo to były adwentowe rekolekcje i taki wystrój w szkole na dole, taka makieta UFO-ludki, takie zielone, prawda, tak jak to ufolutki. Tutaj takie mini dzieciątko Jezus, też troszkę stylizowane na takiego ufolutka. Tutaj Maryja była całkiem jak Maryja, no święty Józef troszkę inaczej. I właśnie Merry Christmas in Space, prawda, że właśnie Boże Narodzenie w kosmosie i tak dalej, żeby wesołych świąt w kosmosie. No. Szkoła katolicka, troszkę dziwne to było, ale później rodzice mówili, że tam w ogóle w tej szkole nie ma problemu, na przykład, żeby Halloween robić i tak dalej, więc Z nazwy, ale już nie z ducha. I to samo się dzieje w Polsce, że są szkoły katolickie, ale na przykład no nie podejmuje się jakichś, w cudzysłowie, drażliwych tematów, które by mogły urazić kogoś, kto w klasie się już deklaruje jako niewierząca, bo tacy są też, niestety przyjmuje się takich. No i potem ci wierzący rodzice się skarżą. No to myśmy posłali nasze dziecko do szkoły katolickiej, żeby no jednak była ta formacja, a tu się okazuje, że dyrekcje, nauczyciele pomijają pewne tematy, żeby nie urazić tych, którzy mówią, że no nie wierzą, albo że nagle stracili wiarę, albo co. No i tam potem się okazuje, że też często za tym stoją jakieś pieniądze, czyli możliwości zyskania jakiejś dotacji. Jeżeli weźmiesz tą dotację, to coś tam będziesz mógł zrobić, ale warunek jest taki, że musisz na terenie szkoły przeprowadzić jakiś tam dzień, nie wiem, jakiś dzień równości, dzień tolerancji, dzień LGBT i tak dalej. Jeżeli to się dzieje na terenach szkół katolickich, no to w ogóle jaka szkoła katolicka? Chyba z nazwy. Jeżeli sól utraci swój smak, no to ją tylko wywalić. To powiedział Pan Jezus i my dzisiaj tym szyldem w ogóle właśnie na lewo i na prawo, ale no pytanie, czy za tym nazwą, za tym szyldem idą konkrety. Tutaj jest wielki problem, niestety. Katolickie gazety, katolickie szkoły, katolickie jakieś tam kluby i tak dalej, ale już z Kościołem katolickim niewiele mają wspólnego. A to, co jest naprawdę katolickie, jest tak atakowane, że no niestety, no już jest tego coraz mniej.
Ja jedną jeszcze chciałem rzecz podkreślić, że to jest w ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o narkotykach. Wśród dzieci, wśród młodzieży, to jest w szkołach, to jest katastrofa. Nawet przy kościołach. U nas się tak zdarzyło, że w zeszłym roku jest taki kurs dla klas egzaminacyjnych. Nawet między ludźmi na kursie, przy kościele, znaleziono ludzi, którzy dystrybuowali narkotyki. I gdzieś tam przeczytałem ostatnio tam do kazania, że liczyłem sobie na sekundę, na świecie na sekundę, wydaje się na narkotyki 13 tysięcy dolarów.
Bardzo możliwe. Bardzo możliwe.
Na kupno narkotyków. To jest jedna sprawa. Czasami narkotyki po prostu, choćby się chciało dobrze z dziećmi pracować, jeżeli oni są pod wpływem, czy nawet rodzice, czy nawet księża, no to jest katastrofa. I druga sprawa to jest wychowanie, to co ksiądz biskup wspominał też, wychowanie kapłanów, wychowanie tutejszych kapłanów i to też dla nas jest jakaś duże pole manewru jeszcze, póki tu jesteśmy. Dlatego, że spotkałem się z taką sytuacją, jeden z księży biskupów mówił mi, słuchaj, ja pytam się moich księży w diecezji, tutaj w Kamerunie, pytam się moich księży w diecezji, czemu ty się nie spowiadasz? Do księdza się pytam, nie? Moich księża, to biskup mi mówi. A oni odpowiadają biskupowi, ale księże biskupie, przecież w czasie mszy świętej jest powiedziane, obij mnie Panie swojej winy i oczyści mnie ze grzechu mojego. No po co ja mam się spowiadać?
Księża.
Tak samo księża jeszcze od nas ze wschodu przynajmniej. Zostają w niedzielę na mszy świętej i w niedzielę po południu jeżdżą do Jałmy, bo tam jest zarobek. Oni nie mają nic wspólnego z powołaniem kapłańskim, tylko z powołaniem pieniężnym. To jest Matka Boża pieniężna. Gdzie więcej zarobią, tam pójdą. I co im się powie, to zrobią. Jeżeli mamy często niestety takich kapłanów, no to oni nie przekażą nic dobrego dzieciom, nie przekażą nic dobrego młodzieży, bo niestety sami żyją życiem całkowicie rozdwojonym. Tam nie ma jakiejś myśli przewodniej, tylko to, gdzie mi jest łatwiej, gdzie więcej zarobię, no to tam pójdę. To tutaj już nie będzie, nie myślę o tym, co mam przekazać dziecku, tylko to, żeby mi było łatwiej. Księża tak naprawdę to są powołania, żeby być wielkim, żeby być bogatym. A co tam jest z ducha, co tam jest z własnego przeżywania kapłaństwa, to jest może dla nas to jest jeszcze jakaś jakieś zaproszenie, żebyśmy wychowując się w naszych wspólnotach, czy w parafiach, jeżeli są kandydaci, żeby tak jak ksiądz mówił, żeby się interesować bardziej tym początkowym wychowaniem.
Tak właśnie odnosząc się do tego pierwszego tematu narkotyków, to jest dokładnie ten sam problem też niestety w Polsce i te narkotyki pojawiają się wszędzie. Jeżeli jakiś dyrektor mówi, że w jego szkole nie ma problemów z narkotykami, to znaczy, że albo że jest ślepy, głupi, nie nadaje się na dyrektora, albo sam jest dealerem. Więc wszędzie jest ten problem. I nawet w tych najbardziej pobożnych rejonach, typu południe, tam też jest problem narkotyków. To mówi i pisze sama młodzież. Warto też wiedzieć, bo to też mi powtórzył mój znajomy przyjaciel, ksiądz egzorcysta, że modląc się kiedyś nad takim uzależnieniem od narkotyków, młodym chłopakiem, nastolatkiem, znowu tam doszło do manifestacji i diabeł powiedział, że nie może wyjść, bo on przyjmował jego komunię. I pyta się ten egzorcysta, jaka komunia? Już pomyślał, że gdzieś tam ukradli hostię, sprofanowali i ją tam gdzieś przyjęli świętokradczą, mówi, nie, że narkotyki to jest jego komunia. Potem po już wszystkich modlitwach pyta tego chłopaka, ty miałeś problem z narkotykami? Miałeś. Spowiadałeś się z tego? Nie spowiadałeś. A co to były za narkotyki? No to nawet nie były narkotyki. No a co to było? Powiedz. Marihuana. Oni w ogóle uważają, że marihuana to nie jest narkotyk. Jest to narkotyk. To sam diabeł to potwierdził. To jest jego komunia. Ja często o tym mówię młodym ludziom, żebyście mieli świadomość, jeżeli wam ktoś to zaproponuje, że w tym momencie bardzo sobie utrudniacie relacje z Panem Jezusem. To jest otwarcie się na działanie złego ducha już, pominąwszy te wszystkie inne argumenty racjonalne. No ale jak tutaj mówić o racjonalnych argumentach? Oni to robią dla szpanu, bo chcą być zaakceptowani przez grupę, chcą coś znaczyć, boją się wyśmiania, odepchnięcia, bo inni biorą, ja nie biorę i tak dalej. Ale potem już nad tym po prostu nie panują. Bardzo podatni na to są, szczególnie właśnie z tych rozbitych rodzin albo z rodzin bardzo bogatych, gdzie rodzice się nie interesują swoim dzieckiem. Ale też zdarzają się przypadki dzieci, które weszły w narkotyki, no a rodzicom niczego nie brakowało. Sakramentalni, modlą się do kościoła, no jakaś forma Bożego dopustu, ale to nie jest Boży dopust, to jest po prostu jednak złe towarzystwo, że młody trafił gdzieś w złe towarzystwo. I tutaj trzeba mieć naprawdę oczy otwarte i natychmiast reagować. Mam w Poznaniu takiego kapłana, który prowadzi, czy już prowadził ośrodek dla uzależnionych, dla młodych chłopaków. To on mówi wprost, że 90% przypadków, gdzie młody człowiek bierze narkotyki, to jest jakiś problem u rodziców. Albo w relacjach, albo przemoc, zdrady, że zawsze punktem wyjścia są rodzice. I kiedy ci rodzice przyprowadzają mu tego młodego chłopaka, czy dziewczynę uzależnionego od narkotyków, to on mówi, słuchajcie Państwo, to ja bym tutaj najpierw z Państwem sobie musiał porozmawiać. I okazuje się, że tutaj jest problem, ta przyczyna, dla której oni w te narkotyki weszli. Że raczej tam, gdzie jest to zdrowie rodziców i moralne, i sakramentalne, no to jest bardzo mały odsetek młodych, którzy później po pierwszym czy drugim spróbowaniu narkotyku jeszcze będą chcieli wziąć trzeci i kolejny raz. Więc tutaj też na to trzeba zwracać rodzicom uwagę, że jeżeli wasze dziecko bierze narkotyki, to przyjrzyjcie się swojemu małżeństwu. No, tutaj w Kamerunie to doskonale wiecie, że to jest bardzo poważny problem z małżeństwami, bardzo mało sakramentalnych, te doty i tak dalej, czy dopy, jak to się to nazywa? Doty właśnie. To jest bardzo poważna przeszkoda, cała tradycja, kultura, która utrudnia młodym życie w sakramencie. Takie poniekąd też przyzwolenie na to, żeby młoda dziewczyna prowadziła się niemoralnie już od najmłodszych lat, bo przecież ma tam 12-13 lat, matka posyła na prostytucję, no to na pewno nie będzie niczemu sprzyjać. Często właśnie one uciekają potem w narkotyki, bo albo już nie mają ochoty żyć, albo chcą zabić tego kaca, który gdzieś tam jest w sercu, w głowie. Tylko że one zabijają tego kaca narkotykami, bo nie znają innego sposobu, żeby sobie ulżyć. A warto wtedy pójść w to środowisko, czy tym młodym ludziom mówić, że słuchajcie, jeżeli by było bardzo, bardzo źle i tobie coś tam w sercu powie, weź sobie tam narkotyki, bo ktoś ci podsunie, to pomyśl sobie najpierw, że po pierwsze to jeszcze bardziej pogłębiasz swój problem i że naprawdę, naprawdę pomoc znajdziesz właśnie u Pana Jezusa. Oni, myślę, jeszcze są w stanie otrzymać rozgrzeszenie, pomoc, sakramenty. Tylko żeby się odważyli podejść do kapłana, poprosić o spowiedź, żeby kapłan ich gdzieś tam nie przepędził. To jest, myślę, taka bardzo ważna rzecz, żeby mogli otrzymać właśnie taką pomoc.
Wydaje mi się, że świadomi jesteśmy kontekstu każdego z nas tam, gdzie jesteśmy, bo jesteśmy z różnych misji, z różnych sytuacji i ten obraz, jaki tu kreślimy, jest trudny. Jest trudny, bo wielowarstwowy, te sytuacje związane z dziećmi, z młodzieżą, my to mamy u siebie, jest praktyka w szkołach nawet podstawowych gbatny, te wszystkie sytuacje, które są związane. Niemniej ja chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Obecnie w Kościele Powszechnym jest synod. Synod zorganizowany przez papieża Franciszka i on postawił sobie pytanie nam wszystkim. Misja Kościoła dzisiaj. Misja Kościoła dzisiaj i właśnie jesteśmy w trakcie 3-letniej refleksji. Jak dzisiaj Kościół, co tutaj mówimy o tych wszystkich sytuacjach, no co ma robić, jak tutaj się ma zachować? No i tutaj są różnego rodzaju propozycje, żeby iść razem, żeby iść na wzór pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej z dziejów apostolskich, a więc tutaj jest bardzo mocno naciskane, żeby Kościół współczesny tutaj w Kamerunie i wszędzie wszedł w tę logikę jak najbardziej ewangeliczną i najpierw żył tą logiką we wspólnocie, w rodzinie, o której tutaj też ksiądz bardzo często mówi. I tutaj, mimo że mamy tych historii dużo, słuchałem pierwszej konferencji tutaj księdza i drugiej i nie możemy utracić tego pozytywnego spojrzenia na dzisiejszy świat. Bo ten piękny świat otaczający to jest też przecież dar Boży w stosunku dla nas, nie? I są problemy, są wielkie problemy i w Polsce, i tu, i w naszych sytuacjach. Tylko warto byłoby przynajmniej dla nas misjonarzy, nie? Jakoś przy pomocy łaski Bożej nie zatracić to zniechęcenie, o którym mówiłeś, ona ma te różne formy, ale nie zatracić tego pozytywnego spojrzenia na człowieka, na Kościół, na sąsiada, na drugiego sprawę. Dołożyło się, że takie bardzo ładne słowo, które zostało troszeczkę może mniej rozwinięte, przebaczenie, nie? Kwestia przebaczenia. Jeżeli byśmy to próbowali jakoś tutaj trzymać się tej wizji, powiedzmy sobie, pozytywnej dzisiejszego wezwania Kościoła. Myślałem, że tutaj to jest też jedna z dróg. Bardziej pozytywnie o sobie, bardziej pozytywnie o sąsiedzie, o sąsiadce, bardziej pozytywnie o tym, co mamy, bo w tym pozytywnym spojrzeniu widzimy działającego Boga teraz i dzisiaj. Ja chcę dla nas tutaj zwrócić uwagę na fakt historyczny, bo teraz w ciągu seminarium biskupów był w Gaundere, otrzymaliśmy książkę, która ma, ja wiem, 700-800 stron na temat Baba Simon. Kto to jest Baba Simon? Baba Simon to ktoś z Edei, który w latach 70. opuszcza Edeę i jedzie na północ. Wy jesteście na północy, lata 70. na północy, chodzi boso, żyje bardzo biednie, ale żyje ewangelicznie. W roku 70. zrozumiał przesłanie Jezusa Chrystusa. Nie? I to jest wspaniałe, że mamy tu lokalnego już człowieka, który zobaczył, jak można dzisiaj żyć w Afryce, jak trzeba żyć w Afryce, jak trzeba żyć po prostu osobą Jezusa Chrystusa i Jego przesłaniem. Oczywiście północ, wymacz tam z północy aspekt muzułmański w ogóle w sposób szczególnie rozwinięty, ale właśnie w to wszedł on. Jest to człowiek, który przyjechał na leczenie do Eda i zmarł. I żeby nie ukradli jego ciała, no to zabetonowali jego grób jak najszybciej przy katedrze. Byłem na tym grobie i teraz biskup zmarła. Chciał, wiele razy próbował, żeby to ciało przenieść właśnie do tego, bo to jest jeden z warunków, mianowicie kultu, ale oczywiście Eda na to nie pozwala. Mówię, Eda, ludzie na to nie pozwalają. Dla mnie faktem jest ten, że w tamtych latach człowiek potrafił odczytać już to przesłanie pozytywne, jakie niesie osoba Jezusa Chrystusa. Więc tutaj ja bym chciał między nami o to spojrzenie bardziej pozytywne, no bo on jest najbardziej prawdziwe. Są, możemy tutaj mówić o tysiącach problemów, jakie mamy w duszpasterstwie, tych negatywnych, ale mnie się wydaje, że zwróćmy uwagę najbardziej na to, co jest pozytywne, co jest ekspresją Boga działającego teraz i dziś. To właśnie mówiłeś w międzyczasie, nie? W kazaniu, że to Bóg działa teraz i dziś. I bardzo lubię francuskiego, to był chyba jezuita, Thierry de Chardin. Thierry de Chardin oczywiście był na indeksie, jego filozofia i to długie lata potem go przywrócili. On powiedział bardzo piękne zdanie. Zamiast walczyć ze złem, poszerzajmy obszary dobra. Bardzo lubię to powiedzenie, dlatego że ten facet zrozumiał, że zło jest. Ono jest realne. Nasza misja polega na tym, żeby nie dopuszczać, by to zło mianowicie funkcjonowało, rozwijało się. Ale przede wszystkim nasza misja jako chrześcijan, ludzi powołanych, konsekrowanych i tak dalej, to ukazywać działającego Boga, miłującego Boga, ukazywać to wszystko. Oczywiście nie negliżując tych wszystkich etapów czy sytuacji złych. To przynajmniej mnie się wydaje, że to, co mówiliśmy dzisiaj, no, my mamy nieść nadzieję. No. Człowiekowi, który jest tam, gdzie jest, w takiej sytuacji. I bardziej na to zwraca uwagę, co robić, jak robić, jak się organizować, żeby te nadzieje coraz bardziej wnieść. No i też jeszcze inne takie przekazanie. Jesteśmy ostatnią nacją, mianowicie misjonarzy. Mamy kogoś, kto jest tutaj dla nas bardzo ważny, to jest święty Jan Paweł II. Rozpoczęliśmy sanktuarium w Dumę i to sanktuarium w Dumę, przesłanie główne, jakie właśnie święty Jan Paweł zostawił, to pierwsze, niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. 79 rok, Warszawa, o to Ojciec Święty prosił, nie? Następnie prosił Ojciec Święty, otwórzcie drzwi komu? Chrystusowi, nie? Następnie on właśnie też, papież święty Jan Paweł II, mówił, żeby otworzyć drzwi Chrystusowi i po prostu mówił dużo na temat przebaczenia, na temat przyjęcia właśnie człowieka w jego kontekście i na temat właśnie wyjścia do drugiego człowieka. To są po prostu dla mnie przesłania, które pomagają mi przetrwać trudne czasy, kiedy jestem w konfrontacji z różnym złem na co dzień, które się objawia w różnej formie i przynajmniej próbuję bronić się, nie, żeby nie stracić tej pozytywnej wizji. Ja to mówię jako biskup bardzo szczerze między wami, nie? Jak człowiek otrzymujesz w ciągu dnia x dosie i tam widzisz, jakie są właściwe problemy, to możesz bardzo łatwo stracić humor, potem wiarę, a potem jeszcze i mers. Dlatego każdy z nas powinien mieć w sobie jakoś takie remedium, żeby się bronić przed tym. Dla mnie tym remedium to jest jakieś pozytywne spojrzenie na Boga działającego, istniejącego, działającego tu i teraz. I to, co powiedziałem w Eucharystii, jest wszechmocny. Nie mocny, ale wszechmocny i może przemienić każdą sytuację. Oczywiście są to takie... Dzielenie się razem z wami to nie jest kwestia jakiegoś tam szczególnego tutaj zamyślenia, ale o tym pozytywnym spotkaniu z Chrystusem i pozytywnym mówieniu w tym świecie jest chyba dla mnie jakieś wezwanie, które trzeba jak najbardziej po prostu okazywać, że Bóg jest, że Bóg dzieje, że jest opatrzność Boża, że jest Duch Święty, że jest Jezus, że jest właśnie to wszystko.
To pytanie, ale to dalsze będzie jutro. Proponujemy taką małą przerwę, żeby sobie mózg trochę odświeżyć, przewietrzyć.